Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Budowa nowego szpitala uniwersyteckiego w Poznaniu przekroczyła półmetek i od tego zaczniemy dzisiejszy program.
To jest taki etap, gdzie za rok będziemy już tutaj przyjmować pacjentów.
Rzeczywiście nie mamy większych opóźnień.
Szpital powstaje na Grunwaldzie, będzie miał SOR, tak bardzo potrzebny w tej części Poznania. Operacje zmniejszenia żołądka są często jedyną nadzieją dla osób, które od lat walczą z otyłością.
Od 22 lat stosowałam różne diety. Miałam 6 dietetyków różnych, dwóch trenerów, ale no niestety nikt nie podoła.
Od 1,5 roku w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy ulicy Przybyszewskiego w Poznaniu przeprowadzane są operacje bariatryczne. Co roku obchodzimy Dzień Chorób Rzadkich na znak Solidarności z pacjentami, którzy zmagają się z tego typu schorzeniami.
Są to takie choroby, które występują u mniej niż 5 osób na 10 tysięcy.
Na diagnozę chorzy czekają często latami. Mogłyby pomóc testy przesiewowe, ale obejmują niewielką część chorób rzadkich.
Na koniec zaprosimy Państwa na Tydzień Mózgu w Poznaniu. Będzie można posłuchać wykładów.
Te wykłady niejednokrotnie otwierają nam pewne drzwi, które wydawały się w ogóle nie istnieć dla nas do pewnej wiedzy o nas samych, o tym, jacy jesteśmy, w jakim stopniu możemy wpływać na funkcjonowanie naszego mózgu.
Za chwilę więcej szczegółów zapraszamy.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
W tej chwili to największa budowa szpitala w Polsce. Na poznańskim Grunwaldzie powstaje centralny szpital kliniczny, do którego ze starych lokalizacji przeniosą się 2 szpitale uniwersyteckie.
Budowa minęła właśnie półmetek i mimo wzrostu kosztów wydaje się, że jej ukończenie nie jest zagrożone. Gotowe są już 2 moduły. Pod koniec roku ma ruszyć budowa kolejnych 3. W szpitalu będzie działał SOR dla 200 tysięcy mieszkańców Grunwaldu, którego w tej części Poznania brakowało.
Te 2 moduły, które teraz budujemy, to jest absolutnie stan już prac wykończeniowych i instalacyjnych.
Mówi Krystyna Piątkowska, która na Uniwersytecie Medycznym odpowiada za budowę szpitala.
To jest taki etap, gdzie za rok będziemy już tutaj przyjmować pacjentów.
Rzeczywiście nie mamy większych opóźnień.
Rektor Uniwersytetu Medycznego, profesor Andrzej Tykarski.
Jak na tak wielką budowę, opóźnienia rzędu tam 1 czy 2 miesiące nie grają istotnej roli. Oznacza to, że ten pierwszy etap budowy zostanie ukończony na czas, czyli do końca tego roku 2023.
Budowa nowego centralnego szpitala uniwersyteckiego w Poznaniu to w tej chwili największa taka inwestycja w Polsce. Czekali na nią lekarze, ale przede wszystkim mieszkańcy Grunwaldu, którzy do tej pory nie mieli szpitalnego oddziału ratunkowego.
No nie sposób nie patrzeć z własnej perspektywy, prawda?
Jest potrzebny szpital i niech budują.
Dla bezpieczeństwa zdrowotnego Wielkopolski myślę, że to jest kluczowa inwestycja.
Jesteśmy na oddziale intensywnej terapii. Wyżej jest centralny blok operacyjny, w którym będzie 15 sal operacyjnych. Pod nami będzie szpitalny oddział ratunkowy. Na samej górze będzie lądowisko, ale jeszcze nad blokiem operacyjnym mamy takie piętro, w którym zaprojektowaliśmy, już się teraz tam tworzy, laboratorium, które będzie obsługiwało te 2 moduły po to, żeby ograniczyć kontakt ze starym szpitalem. Oczywiście tu wszędzie będzie poczta pneumatyczna, więc ona będzie docierała, będą próbki docierały do tego laboratorium i będzie część zakładu patomorfologii, która będzie pewien etap laboratoryjny głównie dla tkanek pobieranych na bloku operacyjnym wykonywała. Tutaj mamy na pewno 4 sale hybrydowe, więc one będą wyposażone w wysokiej klasy angiografy, będzie wysokiej klasy tomograf komputerowy, który będzie wykonywał zabiegi z zakresu neurochirurgii z całym zapleczem mikroskopów niezbędnych dla tych zabiegów. Także całe wyposażenie tego bloku operacyjnego jest naprawdę wyposażeniem mega specjalistycznym, uskierowanym na wykonywanie zabiegów laparoskopowych, także to będzie absolutnie przestrzeń do wykonywania specjalistycznych zabiegów.
Jak Państwo widzicie, centralny zintegrowany szpital kliniczny rośnie w oczach.
Wicedyrektor szpitala Stanisław Szczepaniak.
Jesteśmy już po półmetku inwestycji.
Będziemy wjeżdżać do tego szpitala od ulicy Grunwaldzkiej. To wszystko będzie zaprojektowane i to wszystko już jest przemyślane na etapie tego przetargu, który teraz się kończy i niebawem będziemy wyłaniać wykonawcę. Karetki i wszystkie takie wjazdy pilne będą się odbywały, będą wyjeżdżały z tego szpitala od ulicy Marcelińskiej. Tu będziemy za tym pierwszym modułem mogli nawracać i wyjeżdżać od ulicy Grunwaldzkiej.
Oddział intensywnej terapii, oddziały zabiegowe już tutaj w drugim kwartale 2024 roku będą działać.
Ale żeby to wszystko się udało, cała inwestycja musi się spiąć finansowo. Już wiadomo, że planowane na początku około 600 milionów złotych nie wystarczy.
Wydawało się, że będzie bardzo, bardzo spokojnie, ponieważ ta kwota w zaokrągleniu 600 milionów wystarczała na budowę tych 2 etapów. Oczywiście w tym czasie przyszła pandemia, w tym czasie przyszła wojna na Ukrainie, a w konsekwencji przyszła inflacja i każda inwestycja mniej więcej o 1/3 jest droższa, co oznacza, że mamy lukę około 200 milionów.
Lukę udało się zasypać w pewnej części, bo szpital dostał z programu unijnego 20 milionów złotych na zakup sprzętu do nowych obiektów.
Program ten ma na celu
wiceminister zdrowia Marcin Martyniak.
Wsparcie systemu w tym zakresie związanym z sytuacją pokovidową. Trochę też realizacją nadrabiania długu zdrowotnego, który pojawił się niestety w okresie pandemicznym.
Rektor Uniwersytetu Medycznego wierzy, że brakujące pieniądze uda się zdobyć.
Mamy w tej chwili olbrzymią życzliwość Ministerstwa Zdrowia i wskazują, gdzie są jeszcze źródła tych środków. Co więcej, powstały warunki prawne do tego, żeby ewentualnie zwiększyć wartość tej inwestycji. Liczymy, że na kolejne lata te sumy będą zwiększone.
Myślę, że to będzie zupełnie nowa jakość dla wszystkich.
Dyrektor szpitala Krystyna Mackiewicz.
Przede wszystkim dla pacjentów, ale też dla personelu, który pracuje w skandalicznych warunkach dzisiaj.
Przeprowadzka będzie się odbywała oczywiście etapami. Szpitalny oddział ratunkowy będziemy raczej tworzyć, bo my go dzisiaj nie posiadamy w strukturze. Będziemy tutaj scalać funkcjonowanie dzisiejszych izb przyjęć w szpitalu przy ulicy Grunwaldzkiej i Przybyszewskiego. W pierwszym etapie przeprowadzają się oddziały chirurgiczne z części Przybyszewskiego, oddział urazowo-ortopedyczny z Grunwaldzkiej i z naszej bazy obcej Uniwersyteckiej Klinika Urologii. To będzie pierwsza przeprowadzka. W wyniku tej pierwszej przeprowadzki zamierzamy zakończyć działalność też do końca przyszłego roku na ulicy Grunwaldzkiej. Oddziały internistyczne i inne tam funkcjonujące, onkologiczne i okulistyczne zostaną przeniesione do starej tkanki tego szpitala. Część na ulicy Przybyszewskiego, część na ulicy Szamarzyskiego, bo tam mamy centrum onkologii nasze.
Co z tamtym budynkiem się będzie działo?
Tamten budynek będzie raczej budynkiem sprzedawanym przez uniwersytet, to jest jakby dalszy plan uniwersytetu.
To może pozwoli trochę tą lukę, tak, finansową uzupełnić?
To są takie decyzje finansowe, tą lukę finansową oczywiście też staramy się uzupełniać ze środków z budżetu państwa, o czym pan rektor mówił, o co wnioskujemy. Każde takie fundusze czy fundusze wspierające wyposażenie są dla tego szpitala bardzo, bardzo istotne.
Na zdrowie.
Od półtora roku w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy ulicy Przybyszewskiego w Poznaniu przeprowadzane są operacje bariatryczne. To szansa na chirurgiczne leczenie otyłości osób chorych na tak zwaną otyłość olbrzymią. Takie operacje są finansowane przez NFZ, choć trzeba spełnić wiele warunków.
Jakich? O tym decyduje zespół lekarzy w szpitalu, w skład którego wchodzą m.in. chirurg, psycholog i dietetyk. Chory przechodzi szereg badań, by zostać zakwalifikowanym do operacji, po której także przez dłuższy czas zostaje pod opieką specjalistów. A zainteresowanie jest duże, o czym przekonałam się podczas zorganizowanego niedawno w szpitalu spotkania lekarzy z osobami, dla których być może taka operacja to ostatnia szansa na zdrowe, normalne życie.
Myślę, że przeszliśmy przez okres docierania całej strategii i w tej chwili wygląda to w sposób tak, jak wyglądać powinno.
Profesor Tomasz Banasiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologicznej.
A więc mamy zespół, który prowadzi pacjenta od samego początku na poziomie kwalifikacji. Mamy niesamowitą współpracę z zespołem internistycznym, z panem profesorem Pawłem Bogdańskim, który przygotowuje pacjenta kompleksowo pod kątem schorzeń współtowarzyszących, pod kątem całego szeregu innych potencjalnych zaburzeń. No i pacjent jest wprowadzany na ścieżkę leczenia chirurgicznego. Jest prowadzenie pacjenta przez dietetyka, fizjoterapeutę, psychologa i na koniec wisienka na torcie, zabieg operacyjny, wykonany oczywiście technikami małoinwazyjnymi i laparoskopowymi. W sposób prowadzenia pacjentów spełnia najwyższe standardy europejskie, światowe, a w pewnych aspektach myślę, że wytycza nowe kierunki.
3 października, jestem 27 tygodni po operacji bariatrycznej.
Pacjentka kliniki Alicja X.
Metodą sleeve, czyli sRGB, czyli rękawowa resekcja żołądka, czyli usunięto mi 80% żołądka.
Jak się pani teraz czuje?
Znakomicie.
Czy to była bardzo trudna operacja?
Nie, nie była bardzo trudna. Ja się do niej w ogóle przygotowałam przez pół roku. Prowadziła mnie pani Patrycja Przybylska, to jest dietetyk klinicznie bariatryczna. Nie musiałam mieć psychologa, ponieważ ze swoją kliniką poradziłam sobie znakomicie sama. Już od początku wdrożyłam sobie po prostu zdrowe nawyki żywieniowe, aktywność fizyczną. Zaczęłam się też wysypiać i też inaczej funkcjonować.
A jak było wcześniej?
Wcześniej to było tak, że byłam leniwa, nie chciało mi się kompletnie nic, nie chciało mi się w ogóle ruszać. Jadłam po prostu byle jak, byle co. Ważyłam 140 kg i przyszły mi po prostu takie momenty, że myślałam, że mam zawał. Zaczęło mi po prostu serduszko trochę nawalać, puls, ciśnienie wysokie. Miałam bardzo nieregularne miesiączki, nie miałam w ogóle owulacji. I źle się bardzo czułam, ponieważ miałam problemy właśnie z chodzeniem, miałam problemy też z lędźwiami, ponieważ strasznie mnie bolały, nie potrafiłam nawet przejść 300 metrów.
Czy pani też stosowała różne diety?
Znaczy się, ja od 22 lat stosowałam różne diety. Miałam 6 dietetyków różnych, 2 trenerów personalnych, ale no niestety nikt nie podoła.
Operacje bariatryczne, które wykonujemy, powodują, że pacjenci zaczynają zdrowieć i odstawiać leki na nadciśnienie, cukrzycę, na depresję, na zaburzenia miesiączkowania, na bóle migrenowe głowy.
Szefowa zespołu bariatrycznego, chirurg dr Anna Kwiatkowska.
Więc generalnie wydawałoby się, że niewielka resekcja żołądka, ale leczy ogrom chorób internistycznych i chorzy też o tym wiedzą i też często właśnie po to przychodzą.
Jak to wygląda w liczbach?
Operujemy od 1,5 roku, przy czym początki były takie, że operowaliśmy jednego pacjenta w tygodniu. Po pewnym czasie dostaliśmy zgodę na 2 chorych w tygodniu. Od października jest to 4 chorych tygodniowo. Zoperowaliśmy trochę ponad 100 osób.
2 metody operacji?
Tak. Wykonujemy rękawową resekcję żołądka i gastric bypass, czyli wyłączenie żołądkowo-jelitowe, a także w przypadku pacjentów z BMI powyżej 50 kwalifikujemy ich do leczenia dwuetapowego i wówczas w pierwszym etapie zakładamy endoskopowo balon do żołądka na 0,5 roku jako ten okres przygotowawczy celem ułatwienia redukcji masy ciała przed zabiegiem, a także już nabycia pewnych nawyków żywieniowych. I wówczas po usunięciu balona musimy odczekać miesiąc, około miesiąca i chorzy są operowani.
Jak te operacje się udały i jak pacjenci sobie dają radę, bo restrykcje są duże?
Pacjenci czują się rewelacyjnie. Właśnie niedawno była pani rok po bypassie, był pacjent rok po bypassie. Jakby najprzyjemniejszym momentem zajmowania się tą działką chirurgii jest to, jak pacjent wchodzi do gabinetu i trzyma w ręce telefon ze swoim zdjęciem sprzed i mówi: pani doktor, to ja. Bo naprawdę my tych chorych nie poznajemy. Pacjenci są bez leków. Leki na wszystkie choroby współistniejące są odstawione. To, co najczęściej się powtarza, to dziękują za nowe życie.
Jak długo trwa ten cały proces leczenia od momentu, dzisiaj podejmuję decyzję, że chcę coś zmienić w swoim życiu?
W momencie, kiedy podejmuję decyzję, że chcę coś zmienić w swoim życiu, muszę się udać do lekarza rodzinnego po skierowanie do poradni chirurgicznej z rozpoznaniem otyłość. Teraz okres oczekiwania ze względu na tak dużą liczbę pacjentów i tak duże zainteresowanie tą chorobą jest dość długi, bo dzisiaj mamy koniec lutego, terminy do nas do poradni są na październik. W momencie wizyty w poradni chirurgicznej, jeśli się chory kwalifikuje, wyznaczamy termin operacji, który będzie 0,5 roku później. Te 0,5 roku właśnie to jest ten czas, żeby zrobić ze strony jakby medycznej wszystkie niezbędne badania, konsultacje, żeby tego chorego jak najlepiej medycznie przygotować do zabiegu, ale to też jest czas na pracę z dietetykiem bariatrycznym i to też jest czas na pracę z psychologiem, na podjęcie z fizjoterapeutą jakichś drobnych ćwiczeń, takich, które nie są dla nas zbyt obciążające, więc te 0,5 roku naprawdę mija szybko i jest co robić.
Jeżeli chodzi teraz o wagę, to moja waga na dzień dzisiejszy to jest 95 kg.
Czyli 50 kg już pani zrzuciła.
Takie 45.
45, a docelowo?
Taki docelowo to bym tak ważył, chciałabym po prostu ważyć 65 kg. Choruję na niedoczynność tarczycy, mam też insulinooporność, mam też policystyczne jajniki. Moja walka o ciążę trwała dobre 12 lat, bez żadnych powodzeń. Byłam po inseminacjach, byłam po in vitro, także nie udało się. I po prostu taka moja decyzja ostateczna, bo jestem przed 40, to zapadła właśnie decyzja o operacji i to jest taka moja jedyna szansa, żeby zgubić te kilogramy i żeby w końcu się udało.
Potrzeba jest bardzo duża i chyba świadomość rośnie, że jest to rzeczywiście otyłość jest schorzeniem cywilizacyjnym. Nie jest niczym ani winą, ani karą, tylko sytuacją, w której musimy działać medycznie w sposób efektywny. Chirurgia dobrze zaplanowana jest jedną z najbardziej efektywnych metod leczenia kompleksowego tego schorzenia.
Osoby zainteresowane informacjami na temat operacji bariatrycznych w Poznaniu sporo informacji mogą znaleźć m.in. na Instagramie. Tam pacjenci stworzyli grupę. Nazwę tej grupy będziecie Państwo mogli znaleźć na naszej stronie internetowej w opisie nagrania dzisiejszej audycji.
Magazyn na zdrowie.
Choć są rzadkie, choruje na nie w sumie około 3 milionów Polaków. W tym tygodniu obchodziliśmy Dzień Chorób Rzadkich. W Poznaniu wiele budynków zostało podświetlonych 3 kolorami, różowym, zielonym i niebieskim, na znak solidarności z pacjentami.
Od roku w Poznańskim Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN działa Zakład Chorób Rzadkich. Naukowcy szukają m.in. nowych biomarkerów, które będzie można wykorzystać w testowaniu pacjentów w kierunku tych schorzeń.
Są to takie choroby, które występują występują u mniej niż 5 osób na 10 tysięcy.
Mówi dr Luisa Handszuch z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.
Natomiast jeżeli wszystkie razem się policzy, to jest ich między 7 a 8 tysięcy i na całym świecie choruje na nie około 300 milionów ludzi. W Polsce jest to około 3 milionów, czyli 8% populacji. To tak naprawdę wcale nie są małe liczby. Często są to choroby przewlekłe, na które cierpi się całe życie.
Najczęściej ujawniają się już w stosunkowo młodym wieku.
Profesor Michał Nowicki.
Rzadko natomiast są diagnozowane w niektórych przypadkach w młodym wieku.
Diagnoza często zajmuje lata.
Zdarza się, że chory przed prawidłową diagnozą postawioną może nawet 10 lat chodzić lub więcej do różnych specjalistów, ponieważ wiele z objawów to są objawy mało charakterystyczne. Diagnostyka jest diagnostyką trudną, często wymagającą badań genetycznych.
Bo 80% chorób rzadkich ma podłoże genetyczne i tu w diagnozowaniu ma pomóc plan dla chorób rzadkich.
Dochodzi do zmiany w zapisie materiału genetycznego DNA.
Szefowa Zakładu Chorób Rzadkich, profesor Marzena Wojciechowska.
I wystarczy naprawdę jedna cegiełka budująca to nasze DNA, ażeby zadziały się rzeczy bardzo przykre, długotrwałe.
Gdybyśmy mieli zapytać lekarzy, nawet w Poznaniu, ilu z nich miało do czynienia z chorobą Fabry'ego, to obawiam się, że do czynienia z pacjentem z chorobą Fabry'ego zdiagnozowanym może się okazać, że miało mniej niż 1% lekarzy, ponieważ oni trafiają do nas, do nefrologów, trafiają do kardiologów, trafiają często do dermatologów, trafiają do neurologów. Trafiają z mało specyficznymi objawami, ponieważ z reguły skarżą się na ból, silne dolegliwości bólowe, które nie ustępują po podaniu leków przeciwbólowych. Wielokrotnie ten ból zmniejsza się dopiero po podaniu leków opiatowych. Zgłaszają się ze zmianami na skórze do dermatologów, którzy poszukują przyczyny w chorobach skóry, a ma to związek z chorobą, gdzie odkładają się specyficzne złogi związane z tym, że jest niedobór pewnego enzymu. I te złogi odkładają się właśnie w skórze, odkładają się właśnie w sercu, odkładają się również w naczyniach, w okolicach nerwów, odkładają się również w nerce. Dlatego my jako nefrolodzy często mamy tę możliwość, że wykonując nasze badania diagnostyczne, jesteśmy w stanie w pobranych biopsjach z nerki znaleźć złogi.
Naukowcy z Poznańskiego Zakładu Chorób Rzadkich Polskiej Akademii Nauk prowadzą badania nad kilkoma takimi schorzeniami.
Choroba Huntingtona, dystrofie miotoniczne, są to ataksje rdzeniowo-móżdżkowe.
Nasz instytut od wielu, wielu już lat prowadzi badania dotyczące chorób rzadkich. Do tej pory były to głównie choroby o podłożu neurologicznym. Ale takim najdobitniejszym efektem naszych działań może być to, że w styczniu ubiegłego roku stworzono w naszym instytucie Zakład Chorób Rzadkich.
Prowadzimy badania początkowo na materiale biologicznym, komórkowym, później przechodzimy na modele organizmalne, czyli testów jest bardzo wiele, bardzo rozmaitych. Obok testów również prowadzimy badania dotyczące patogenezy, czyli mechanizmu, który jest zaangażowany w daną chorobę. Zarówno lekarz, jak i naukowiec potrzebuje, i chciałabym nazwać tego nie odpowiednio, ale materiału do badań. I o ile my możemy korzystać z modeli, które stworzymy sami w laboratorium, o tyle dostępność materiału od pacjentów, na przykład krwi, na przykład fibroblastów, na przykład materiału biopsyjnego jest dla nas bardzo, bardzo cennym elementem, materiałem do badań. W związku z tym niewielka ilość tych pacjentów oczywiście stanowi dla nas duże zagrożenie.
Naukowcy i lekarze ogromne nadzieje wiążą z terapiami genowymi. Takie leczenie jest już stosowane u dzieci z rdzeniowym zanikiem mięśni, czyli z SMA. O tej chorobie było głośno ze względu na publiczne zbiórki na leczenie dzieci najdroższym lekiem świata. Teraz ten lek także w Polsce jest refundowany.
Pojawił się ten nowy, w cudzysłowie, lek, ta nowa terapia, która okazuje się, że ma bardzo dobre skutki. Więc w tym kierunku musimy iść, jeżeli chodzi również o inne genetyczne choroby.
Naukowcy pracują też nad testami, które choroby rzadkie pozwalałyby wykryć dużo szybciej. W tej chwili testy przesiewowe obejmują niewielką część tego typu schorzeń.
My jakby przyczyniamy się naszą pracą do opracowania pewnych elementów tego testu. Testujemy rozmaite związki, odkrywamy nowe biomarkery, które następnie mogą być wykorzystywane w testach diagnostycznych.
Systematycznie od właściwie ponad 10 lat pracujemy z grupami wykluczonymi.
Dyrektor poznańskiej opery Renata Borowska-Juszczyńska.
Które oczywiście składają się głównie z osób, które są chore.
Opera organizuje dla nich warsztaty, a nawet tworzy z ich udziałem spektakle.
My naprawdę nie wiemy, jak ci ludzie żyją, z czym się mierzą, z czym się mierzą ich rodziny. Wymagają od nas takiego zaangażowania po to, żeby mogli w pełni współuczestniczyć w życiu społecznym, naszym, wspólnym.
Na koniec zaproszenie już teraz informujemy, bo warto wygospodarować sobie czas w przyszłym tygodniu i wybrać się na spotkanie z mózgiem, a właściwie z naukowcami, którzy w sposób popularno-naukowy będą mówić o działaniu tego najważniejszego organu w naszym ciele.
W dniach od 13 do 17 marca w Poznaniu organizowany jest Światowy Tydzień Mózgu. Poznański Oddział Polskiej Akademii Nauk zaprasza do swej siedziby w Pałacu Działyńskich na Starym Rynku, gdzie będzie można posłuchać na przykład o tym, jak mózg się starzeje i jak temu zapobiegać, jaki wpływ na mózg ma wysiłek fizyczny, albo jakie są zależności między mózgiem a sercem. A więcej o tym nasz dzisiejszy gość, prezes Poznańskiego Oddziału PAN, profesor Marek Świtoński.
Ta wiedza o mózgu jest niezwykle ważna i o wadze tego świadczy to, że nasz Tydzień Mózgu, który organizujemy po raz 14 w Oddziale PAN w Poznaniu, mieści się w ramach Światowego Tygodnia Mózgu. Czyli to jest globalny problem, że nie zwracamy trochę uwagi na funkcję naszego mózgu, który zarządza wszystkimi naszymi czynnościami. To jest nasz ten centralny komputer, który odpowiada za wszystko. Czyli jeżeli coś tam szwankuje, no to mamy z tym problem. A że te oddziaływania są różnorakie na różne funkcje i czynności naszego organizmu, no to oczywiście możemy słuchać w ramach Tygodnia Mózgu organizowanego z udziałem Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk i Instytutu Chemii Biorganicznej również Polskiej Akademii Nauk.
Poprzednia edycja była skoncentrowana na różnych chorobach, zaburzeniach psychicznych. W tym roku bardziej skupiają się Państwo na tym, jak dbać, czyli jaka powinna być profilaktyka.
Ja bym powiedział tak, że staramy się po pierwsze, żeby te wykłady były różne, żeby były i choroby związane z funkcjonowaniem mózgu, ale również i przystosowanie mózgu do różnych sytuacji, czyli mózg młodego człowieka, mózg starzejącej się osoby. Słyszymy tak dużo o depresjach, słyszymy tak dużo o różnych zaburzeniach psychiatrycznych, że staramy się po prostu o różnorodność, żeby każdy znalazł coś ciekawego dla siebie w ciągu tego tygodnia. Mamy nawet wykład politechniczny, gdzie będzie mowa o wykorzystaniu wiedzy o funkcjonowaniu mózgu do tworzenia takiej masowej komunikacji radiowej na przykład.
Słyszymy też dużo o anoreksji i Pana wykład inauguracyjny to właśnie będzie o anoreksji. Jaki to ma związek z mózgiem?
No oczywiście anoreksja jest chorobą, która wytwarza się przede wszystkim na bazie pewnych zachowań naszych, które z jednej strony niektóre osoby stymulują do tego, żeby ograniczać spożycie pokarmu, żeby dbać nadmiernie o sylwetkę, która się przekształca potem z tej zwykłej dbałości w patologiczne zachowania, które zagrażają życiu i funkcjonowaniu organizmu. Także ta obecna moda na szczupłą sylwetkę może być po prostu groźna i dlatego chcemy, żeby o tym powiedzieć, że to jest poważna sprawa. To nie jest kwestia tylko estetyki i fanaberii, jakby to kolokwialnie powiedzieć. Naszym głodem i uczuciem sytości zarządza mózg. Mózg jest informowany o tym, czy jesteśmy już syci, czy jeszcze potrzebujemy dodatkowej dawki energii po to, żeby spełniać nasze funkcje życiowe. Bo przecież chodzi o to, żebyśmy spożywali na przykład tyle energii, ile potrzebujemy na nasze funkcjonowanie.
Ponoć 20-25% całej energii wartości kalorycznej, którą przyjmujemy, to zużywa nasz mózg. Dla Pana też były różne takie zaskakujące odkrycia.
Moją specjalnością jest genetyka zwierząt, czyli od neurogenetyki, czy od neurologii, czy neurobiologii jestem dosyć daleko. Ale naprawdę chcę przekonać o tym, że te wykłady niejednokrotnie otwierają nam pewne drzwi, które wydawały się w ogóle nie istnieć dla nas do pewnej wiedzy o nas samych, o tym, jacy jesteśmy, w jakim stopniu możemy wpływać na funkcjonowanie naszego mózgu. Bo co innego, kiedy mówimy o chorobach neurodegeneracyjnych na przykład, które są niezwiązane z naszym trybem życia, na przykład wynikają z mutacji genowych, a co innego, kiedy my popadamy w dysfunkcję naszego układu nerwowego trochę na własne życzenie, trochę ze względu na otoczenie, na tą całą interakcję pomiędzy mną, osobą, a środowiskiem zewnętrznym. Co zresztą widzimy, że ten problem jest ogromny w tej chwili przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży. Ta zapaść naszych możliwości leczenia chorób psychicznych u dzieci jest po prostu przerażająca. Te dzieci są dopiero na początku swojej drogi. One muszą wejść na tą drogę zdrowi. Zdrowi nie tylko fizycznie, ale zdrowi również psychicznie.
Wracając do Tygodnia Mózgu, naukowcy nie tylko z Poznania, ale także z innych uczelni w kraju.
My przede wszystkim opieramy się o wykładowców krajowych, bo te wykłady są wykładami otwartymi. Chcemy, żeby one były wygłoszone w języku polskim, czyli żeby każdy, kto się tym interesuje, mógł przyjść. My sporo wykładowców mamy z Warszawy. Proszę Państwa, ja bym chciał powiedzieć, że to jest unikalna sytuacja, bo wielu z nich nie spotkamy na wykładach otwartych. Trzeba pojechać do Warszawy, Krakowa, a oni przyjeżdżają do nas. I to jest wyjątkowa okazja. Niektóre tematy są nie tylko intrygujące, ale nawet bym powiedział fascynujące, jak wykład zamykający ten cały tydzień mózgu, namiętność czy popęd, ale również i te tytuły, że wysiłek fizyczny ma również terapeutyczne znaczenie w przypadku chorób psychicznych. Także bardzo różne będziemy mieli te wykłady.
Tak jak też ten wykład na przykład o zdrowym śnie, o tym się mówi coraz więcej, że powinniśmy się wysypiać, bo to jest podstawą dobrego funkcjonowania naszego mózgu. Podkreślmy, że te wykłady nie są dla naukowców, są dla ludzi, którzy po prostu się interesują tymi sprawami.
Zdecydowanie tak. To są wykłady popularno-naukowe, adresowane do słuchacza, który wcale nie musi mieć przygotowania biologicznego czy medycznego. Ci nasi wykładowcy są też proszeni o to, żeby mówić tym językiem takim komunikatywnym, który jest zrozumiały dla słuchacza. My mamy na tych wykładach słuchaczy od szkoły średniej zazwyczaj, przez studentów, przez doktorantów, przez naukowców, osoby w starszym wieku, którzy mają wykształcenie politechniczne, humanistyczne, biologiczne, nie mają wykształcenia wyższego. To nie ma znaczenia. O mózgu powinniśmy wszyscy wiedzieć, bo to jest ten nasz centralny komputer, o którym musimy dbać.
14. Światowy Tydzień Mózgu w Poznaniu w dniach od 13 do 17 marca. Wykłady codziennie o godzinie 16.30 i 17.30. I tym zaproszeniem kończymy nasz program. Do usłyszenia za tydzień.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.